każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Rozpoczynamy naszą dyskusję. Dzisiaj w studiu Radia Gorzów następujący goście. Poseł Jarosław Porwich, koło Wolni i Solidarni. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
Witam, dzień dobry.
Także wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku z Platformy Obywatelskiej Mirosław Marcinkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Stanisław Czerczak, Nowoczesna. Dzień dobry, witam pana. Dzisiaj temat, od którego nie możemy nie zacząć. Wszystkie światowe przekazy od tego się zaczynają, a świat to taka wielka, mała, czy wielka globalna wioska tak naprawdę. Co najmniej kilkanaście celów zostało trafionych w nocnym amerykańsko-brytyjsko-francuskim ataku na Syrię. O rozpoczęciu uderzenia na Syrię poinformował osobiście prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. To żadne zaskoczenie z jednej strony, z drugiej kiedy panowie usłyszeliście tą informację, to jakie pojawiły się pierwsze myśli? Jakie scenariusze gdzieś tam w głowie się układają? Panie pośle, zaczniemy od pana. Jarosław Porwich.
No, świat musi reagować na takie fakty, jak ataki z użyciem broni chemicznej. A do takich doszło i wiemy, że tutaj Asad i Rosjanie jak gdyby w tym współuczestniczyli. Na to trzeba reagować. I tak zareagowały państwa cywilizowane, ogólnie rzecz ujmując, czyli Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania. Z tego co wiem, to pociski były skierowane w magazyny, w laboratorium chemiczne, także generalnie nie dotknęło to w żaden sposób ludności cywilnej. No i wydaje mi się, że tak być powinno, bo
precyzję
nie można
ataku potwierdziła nawet rosyjska strona, tak?
Tak, no i Rosjanie sami też stwierdzili, że w żaden sposób oni sami nie ucierpieli, a wiemy, że ich wojska, że ich sprzęt też tam gdzieś w pobliżu jest umieszczony. Także nie było reakcji ze strony Rosji. Ja myślę, że świat musi reagować. W takich sytuacjach musi reagować, bo broń chemiczna to jest coś, to nie powinno być w użyciu.
Czytamy właśnie, że polski MSZ apeluje o niezaostrzanie sytuacji międzynarodowej. Rzeczywiście jest tak groźnie, czy to sytuacja, jakich wiele w historii? Marek Surmacz.
No tam jest konfrontacja jednak wielkich mocarstw. Stany Zjednoczone miały wykonać dość chirurgiczne cięcie prewencyjne. Chciałbym, żeby na tym się skończyło, żeby Asad zrozumiał, o co chodzi.
Choć z drugiej strony słyszymy, że to dopiero pierwsza fala.
Parę dni różnego rodzaju zabiegów dyplomatycznych po bardzo takich, powiedziałbym, buńczucznych zapowiedziach prezydenta Stanów Zjednoczonych skończyły się atakiem na laboratoria chemiczne i niech by się na tym skończyło, żeby nie eskalować.
Mirosław Marcinkiewicz?
No, wiemy wszyscy, że Syria to wielki tygiel wszelkich interesów. To walka i z ISIS, ale i z różnej maści dżihadystami, ale i Kurdowie. Nikt nie ma pomysłu, w jaki sposób to rozwiązać.
Tu zgadzam się, że niektórym środowiskom zależy na tym, żeby w tym kotle cały czas się gotowało.
Pewnie
bo i takie podejrzenia są.
Pewnie tak. Zauważmy tu, niektórzy eksperci wojskowi wręcz mówią, że to jest też doskonała okazja, żeby wypróbować różnego rodzaju systemy, czy to obronne, czy systemy ataku. No i niestety, ale tak to się odbywa, ale jedno trzeba podkreślić. No nie może być zgody na takie haniebne działania, jak używanie broni chemicznej i to w stosunku do cywilów. Stąd reakcja świata jest całkowicie prawidłowa. Obawiam się tylko, co dalej, bo tu skutecznych pomysłów, no póki co nie ma.
Wejście wojsk,
rozmowy, no właśnie wszystko wskazuje na to, że nie. Rozmowy, dyplomacja, szukanie kompromisu, tak by ten kraj, który kiedyś był świetnym, funkcjonującym miejscem, no mógł być taki. Czy zasadem? No właśnie, tu jest wielki problem.
Dzisiaj zapominamy, jak rozwinięty to był kraj, jak to wyglądało przed wojną. Stanisław Czerczak.
No przyznam szczerze, że jestem przerażony tym, co się dzieje, bo przecież doświadczenia z bronią chemiczną, jakie pierwsze się nasuwają, no to tragiczne doświadczenia pierwszej wojny światowej, czy tragiczne doświadczenia drugiej wojny światowej, kiedy to niemieccy naziści przy użyciu właśnie broni chemicznej dokonali Holokaustu, między innymi na narodzie polskim. Mam nadzieję, tutaj przyklasnę Markowi Surmaczowi, że ten konflikt zostanie rozwiązany w inny sposób niż poprzez eskalowanie go.
Ale jaki? Czy tutaj może być gra interesów? Czy to można rozwiązać politycznie?
To jest wyłącznie gra interesów, prawdopodobnie. No, to,
tak, ale takich właśnie militarnych. Czy
ale
to można inaczej...
panie redaktorze, w jaki sposób to dopiero się przekonamy, bo tak naprawdę to jest pierwszy taki test poważny dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, Trumpa. Jestem pełen obaw, no ale liczę właśnie, że nie dojdzie do eskalacji.
Ale to był dobry ruch Donalda Trumpa?
No wydaje się, że tak, że w tej sytuacji takie chirurgiczne cięcie, czyli wymierzenie tych pocisków właśnie w fabryki produkujące, czy w miejsca, gdzie się przechowuje tę broń chemiczną, no to jest najlepsze rozwiązanie. Trudno, żeby zrzucał bomby na niewinnych cywili.
Wydarzenia cały czas będziemy obserwować. Komentarze polityczne pojawiają się i przedstawiciele poszczególnych krajów tłumaczą swoje posunięcia, więc będziemy za chwilę wiedzieć dużo więcej. Teraz wracamy do naszego kraju. Nie zabraknie dzisiaj w naszym programie także tematów lokalnych, ale zaczęliśmy bardzo globalnie. Teraz kraj. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf poinformowała o powołaniu pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Ma się ono odbyć 27 kwietnia. Tymczasem Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych Sądu Najwyższego i o KRS autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Procedowana w parlamencie nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych przewiduje, że pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa będzie zwoływał najstarszy wiekiem sędzia, członek Rady. Miałoby tak być w sytuacji, gdy po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego KRS posiedzenia nie zwoła prezes Sądu Najwyższego. Senat pracujący w piątek nad ustawą przerwał pracę, ma wrócić do pracy po weekendzie. Pytanie podstawowe, czy Polska ureguluje sprawy związane z Komisją Europejską, bo tutaj czas nagli. Mamy czas do maja. Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy nie, ureguluje i pewnie kiedyś ureguluje. Widzimy, że te ruchy, które w tej chwili są wykonywane, czyli delikatne, takie chirurgiczne wręcz zmiany, pewnie nie zadowolą Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, ja powiem taką rzecz. W tym tygodniu było spotkanie z przedstawicielem, tu u nas w województwie, w Zielonej Górze, z przedstawicielem Komisji Europejskiej. To jest dyrektor z jednej z dyrekcji odpowiedzialny między innymi za wydawanie funduszy. I w trakcie dyskusji on powiedział no, trochę przerażającą rzecz, że właśnie... I to zauważmy, to nie mówi najwyższy urzędnik Komisji Europejskiej, tylko mówi odpowiednio niższy szczebel już wykonawczy. On powiedział coś takiego. Wiele krajów, którzy są płatnikami netto do wspólnego budżetu Unii, jednak stawia taki warunek, że Unia to jest zbiór krajów, które wyznają pewne wspólne wartości, co do których się umawiają. I jeżeli któryś kraj łamie te wartości,
zapłaci
to niestety
finansowo?
Powinien... Dokładnie. Powiem szczerze, że ale zrobiło strony... mi się aż tak chłodno w tym momencie, bo nie słyszałem jeszcze z ust jakby niższych nieco rangą przedstawicieli Komisji Europejskiej takich słów.
Ale słyszeliśmy słowa, które uspokajały. Mówiły, że jedna sprawa z drugą nie mają nic wspólnego.
No to mówi minister Szymański. To mówią nasi przedstawiciele i mówi to również komisarz Timmermans, który mówi inaczej. To jest język dyplomatyczny. Ja właśnie przytaczam ten przykład, bo to zeszło dużo niżej. Czyli to nie jest tak, że jakiś zły urzędnik w Brukseli jest naszym wrogiem, tylko jest to temat dyskutowany. Oby Polska nie poniosła uszczerbku, ale to oznacza, że jednak pewne zasadnicze zmiany powinny nastąpić. To jest do przemyślenia dla ekipy rządzącej. Nie wolno łamać w zasad, które są wspólnie przyjęte.
Poseł Jarosław Porwich.
No ja bym inaczej troszeczkę spojrzał na to niż Mirek Marcinkiewicz. Otóż ja twierdzę, że Unia zbyt mocno ingeruje w to, co się dzieje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście co do pewnych rzeczy się umawialiśmy, natomiast pewne rzeczy są wyjęte spoza, że tak powiem, jurysdykcji unijnej. Przede wszystkim powiem tak, no kraje Unii Europejskiej po pierwsze nie są traktowane jednakowo. No za przykład mogę tutaj podać chociażby traktowanie rolników, czy to, kto, które państwo może do jakiego przemysłu dokładać. Przypomnę, przemysł stoczniowy. Polska nie mogła do polskich stoczni, Niemcy mogły do niemieckich stoczni, prawda? Tutaj, jeżeli chodzi o przemysł samochodowy w dobie kryzysu, co miało też miejsce i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów jest mnóstwo. Unia Europejska, powiem tak, to jest tylko organizacja międzynarodowa. My powinniśmy jak gdyby...
Wspólnota, w której jesteśmy.
Organizacja międzynarodowa. Natomiast my jesteśmy państwem. My jesteśmy krajem, który powinien...
A nie częścią Unii?
Nie. No my nie jesteśmy częścią... My przystąpiliśmy do tej organizacji międzynarodowej i umówiliśmy się do pewnych zasad. Natomiast biurokraci unijni rozszerzają jak gdyby te swoje kompetencje, które nigdzie nie zostały zapisane. Nie ma mowy nigdzie w traktacie na temat wymiaru sprawiedliwości, na temat tych spraw, co do których czepia nam się Unia Europejska. Pewne rzeczy w każdym kraju unijnym w zakresie chociażby wymiaru sprawiedliwości wyglądają zgoła inaczej. Inaczej są powoływani sędziowie, inaczej funkcjonuje w ogóle szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości. Natomiast oni wchodzą do nas tutaj w buciorach. My powinniśmy dbać o swoją niezależność, suwerenność. Ja wiem, że Franz Timmermans czy Juncker przez długi czas wielokrotnie, czy Verhofstadt byli nakręcani przez polityków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, byli namawiani do tego, żeby bardzo mocno walić polski rząd. Zresztą tak naprawdę politycy eurodeputowani Platformy Obywatelskiej, no oni żądali jak gdyby nałożenia na Polskę sankcji, co jest w ogóle absolutnym skandalem.
Który z nich tego zażądał?
Wielu. No, Michał Boni, Róża Thun i tak dalej, i tak dalej.
Nie było czegoś takiego, żeby zażądali nałożenia sankcji.
Nie, ja mówię tak. Ja w ogóle widziałem też, co się działo jak gdyby w parlamencie polskim, gdzie tak naprawdę no pani prezes Sądu Najwyższego Gersdorf czy prezes, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, że no, robili pewne narady, naradzali się do pewnych kwestii z politykami Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. No dobrze, ale ustalali pewne kwestie i tak naprawdę wbrew temu, co robił polski rząd.
Te zmiany jednak nie mają tylko i wyłącznie na celu zadowolić Unię Europejską, tylko przede wszystkim mają usprawnić polskie sądownictwo. Czy usprawnią?
No te zmiany, tak. No idziemy, wydaje mi się, że zmiany idą w tym kierunku. No ten, powinniśmy w ogóle zakończyć ten taki pad, można powiedzieć, który teraz ma miejsce, no ale już Gersdorf zapowiedziała, że na 27 zwoła kwietnia Krajową Radę Sądownictwa.
Dodając, że nie ma innego wyjścia, tak?
I zająć się, no bo nie ma innego wyjścia, no przecież jest większość parlamentarna, jest jakiś rząd i można wiele rzeczy robić, natomiast my powinniśmy się w końcu zająć sprawami istotnymi, jakimi są gospodarka, sprawy społeczne. No tych tematów jest naprawdę całe mnóstwo.
Płace wysokich urzędników.
Ludzie młodzi też oczekują na pewne rozwiązania.
Dużo spraw tych niestety kończy się właśnie w sądzie, tak? Spraw gospodarczych i tak dalej.
No tak, dlatego powiem tak, zmiany w tym kierunku, żeby usprawnić wymiar sprawiedliwości, bo nie może być tak, że długie lata czeka się na rozstrzygnięcie różnego rodzaju sporów, prawda? To sytuacja na dzisiaj jest anormalna.
Stanisław Czerczak, Nowoczesna.
Ja pamiętam to referendum akcesyjne do Unii Europejskiej, bo to było jedno z pierwszych głosowań, w których miałem przyjemność uczestniczyć, brać udział. I ja uważam, że nasza obecność i od tamtego czasu, bodaj od 2004 roku, że nasza obecność w Unii Europejskiej to jest polska racja stanu tak naprawdę i wyobrażałem sobie, że tak duży, dumny naród jak naród polski będzie no, przynajmniej próbował wywalczyć dla siebie rolę no, takiego wiodącego głosu w Unii Europejskiej. Tak się nie dzieje, bo tak jak tutaj powiedział pan poseł Porwich, faktycznie no, zadziewają się rzeczy wbrew tym postanowieniom czy zobowiązaniom, które wchodząc do Unii Europejskiej złożyliśmy, ale dyskusja nieco odbiegła, bo jednak rozmawialiśmy tutaj o zmianach w polskim prawie i chciałbym tylko zauważyć, że warto by było jednak, żebyśmy, bo celem tak naprawdę nadrzędnym powinno być budowanie społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli, bo nie twierdzę, że te zmiany nie są potrzebne, one są na pewno potrzebne, zmiany w polskim prawie, jednak dobrze by było, żeby dla nas obywateli, prawda, ten obraz tych zmian był taki, że no jednak jeżeli mamy ustawę zasadniczą, jaką jest konstytucja, no to nie podejmujemy ustaw, które jakby próbują zmienić konstytucję i tak dalej, także zmiany tak, ale forma ich realizowania może nie. Jeszcze przepraszam najmocniej, pozwolę sobie poczynić dygresję w stosunku do posła Porwicha, bo rozmawialiśmy tutaj przed audycją o tym, że ten poziom debaty publicznej jednak schodzi. No takie określenia pokroju wchodzą w buciorach, prawda, i tak dalej, panie pośle, na pewno nie przyczynią się do tego.
Jednym zdaniem. Czymże jest ingerowanie w te sprawy, które tak naprawdę przynależą obywatelom Rzeczpospolitej? No wchodzeniem w buciorach. Dlaczego biurokraci unijni nie reagują na różnego rodzaju patologie, które mają miejsce w Niemczech, we Francji, a wchodzą w buciorach w te tematy, które dotyczą Polski? Nie ma na to bynajmniej mojej zgody.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Język polski jest bardzo bogaty i synonimów ci u nas dostatek. Także zaczęliśmy od pani prezes Sądu Najwyższego, że zdecydowała się na zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. No, była bez wyjścia. W tym samym czasie jednak w Sejmie kończono procedurę uchwalania ustawy o innym trybie i przeniesieniu tego upoważnienia na innego członka Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli zastosowany został ustawowy bypass na bezczynność kilkumiesięczną pani prezes. W związku z tym...
Mówią, jest... że nie chce łamać prawa, musi to zrobić.
Pani prezes Sądu Najwyższego nie jest od stanowienia prawa i oceniania, co jest konstytucyjne, a co nie jest konstytucyjne. Dokładnie. W ogóle jakaś maniera idiotyczna w opozycji totalnej zapanowała od kilku lat, że właśnie wchodzi w rolę Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Konstytucyjnego. Oni wiedzą lepiej, oni na forach europejskich również krytykują praworządność w Polsce. Gdy tymczasem od pierwszych godzin właściwie po podaniu wyniku wyborczego w 2015 roku nic, co było wykonywane w zgodzie z regułami demokracji, nie jest przez opozycję akceptowane. To jest nieszanowanie wyboru demokratycznego, który został dokonany w 2015
roku.
Łamanie
konstytucji nie jest przyjmowane.
Od tego, od stwierdzania, kto łamie konstytucję, czy jest łamana w ogóle konstytucja, jest Trybunał Konstytucyjny i nikt więcej.
Dobrze, a powracając
póki
do...
co, jeżeli ktoś ma szacunek dla praworządności w ogóle.
A powracając do nowelizacji ustaw, opozycja mówi działania pozorne, które mają jakby zamydlić oczy Unii Europejskiej.
To znaczy tak, Unia Europejska sama zagoniła się w kozi róg. Podejmując procedurę tego słynnego artykułu 7, czyli zmierzającego do postawienia sprawy naruszania prawa i wnioskowania o sankcje, zresztą przy wsparciu wielu posłów Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, stanęła w sytuacji po oświadczeniach kilku krajów Unii Europejskiej, a wymagana jest oczywiście w tej sprawie pełna zgoda, że nie przyczynią się do tego ani Węgrzy, ani Litwini, ani w ogóle kraje bałtyckie, nadbałtyckie. Wobec tego wiadomo było, że brnięcie w tym kierunku wobec innych problemów panujących czy obowiązujących w tej chwili na porządku dziennym w agendzie Unii Europejskiej było brnięciem w ślepy zaułek, bo ostatecznie i tak nie zakończyłoby się to powodzeniem.
Czyli nie argumenty Prawa i Sprawiedliwości czy rządu, a po prostu...
Poza tym procedura
czysta
trwała...
pragmatyka spowodowała kompromis?
Unia Europejska usiłowała na wniosek opozycji totalnej w Polsce grillować rządy prawicy w Polsce. Skutecznie to robiła przez jakiś czas. Potem trendy się odwróciły. Dane gospodarcze, poparcie społeczne, utrzymywanie na wysokim poziomie oczywiście zaufania społeczeństwa polskiego do Prawa i Sprawiedliwości stępiało to ostrzej. To z oczywistych powodów, tak jak wspomniał pan poseł Porwich, Unia Europejska, a głównie urzędnicy unijni, którzy nie pochodzą z żadnego wyboru, tylko z mianowania, dokładnie, przypisują sobie kompetencje, czyli są uzurpatorami tak naprawdę politycznymi, którzy na użytek prawdopodobnie we własnych krajach, bo tam już żadnego poparcia nie mają, ugrupowania, które ich desygnowały kilka lat temu do struktur Unii Europejskiej, usiłują błysnąć na arenie międzynarodowej. Za chwilę ich nie będzie. Za rok są wybory do Parlamentu Europejskiego. Jestem przekonany, że właśnie na skutek dokonań tej biurokracji obecnej i ingerowania ponad zapisy traktatowe w sprawy wewnętrzne poszczególnych państw, te ugrupowania znikną z Parlamentu Europejskiego, a przynajmniej stracą dużo na poparciu.
Zobaczymy, jaki będzie dalszy scenariusz. Teraz inny temat, komentowany mocno politycznie w tym tygodniu. Stanisław Gawłowski, formalnie zatrzymany przez CBA. Poseł został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na wniosek prokuratury. Sam stawił się w szczecińskiej prokuraturze na przesłuchanie. Jak panowie komentujecie tą informację? Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
No, dziwna sprawa i co do tego nie ma wątpliwości, że jest to jakaś próba przykrycia tej pazerności ekipy rządzącej i tych ciągłych nowych wieści, które dochodzą odnośnie wydawania publicznych pieniędzy, nagradzania siebie wzajemnie. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Nie wszystkie informacje się jeszcze pojawiły, będą kolejne, więc trzeba było znaleźć coś. Dlaczego tego nie rozumiem?
Ale druga strona zarzuca opozycji, że opozycja robi przy okazji tego wielki happening polityczny.
Panie redaktorze, ale czy to jest happening to, że od 3 miesięcy, tak mniej więcej, poseł Gawłowski, ja nie przesądzam o jego winie, bo tu nie znam sprawy aż tak daleko. Od 3 miesięcy obserwuję coś takiego. Poseł Gawłowski mówi, przesłuchajcie mnie, no postawcie mi zarzuty. Proszę bardzo. Co więcej, sam przychodzi do prokuratury. Mówi, proszę bardzo, jestem. Nic. Nie będziemy przedstawiać zarzutów, bo my musimy ciebie aresztować. I teraz, co jest we wniosku o zastosowanie zatrzymania tegoż posła? No to, że może mataczyć. To znaczy, że przez 3 miesiące nie miał możliwości mataczenia. Teraz nagle w tym momencie będzie mataczył. No proszę państwa, jak to inaczej nazwać? Jest to rodzaj pewnej sankcji, jest to rodzaj zastraszenia. Siedźcie cicho, bo inaczej my... Powiem więcej.
Ale zastraszenia
będą
kogo?
Kolejne zastraszenia opozycji. Zastraszenia
macie
opozycji.
Macie tyle na sumieniu, że każdy z was się obawia ewentualnie podobnego
przez
postępowania.
Przez 2,5 roku robiliście wszystko, co tylko możliwe, żeby znaleźć cokolwiek. To może w takim razie zastosujcie areszt, aż bym się nie ośmielił tak powiedzieć, wobec pani premier, która bezprawnie wypłaciła nagrody. Jeżeli
opozycji?
Jest określone w rozporządzeniu, ile ma zarabiać minister i wiceminister, to tyle i nic więcej. Pani premier
kuriozalna odpowiedź. Po raz pierwszy usłyszałem, że coś było bezprawne.
Rządzący wszystko robią bardzo prawnie.
Proszę zawiadomić prokuraturę w tej sprawie.
Wszyscy dookoła mówią, że jest inaczej, od Komisji Weneckiej po różne autorytety prawne, ale wy będziecie stosować się do tego, co mówi były prokurator Piotrowicz.
Dajmy
szansę dla mnie
odpowiedzieć.
To nie jest autorytet.
Marek Sormacz,
tak jak wszyscy inni członkowie PZPR-u dla mnie nie są autorytetami. W związku z tym chcę powiedzieć wprost, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie potrafi ciągle znaleźć się w nowej sytuacji po 2015 roku. Kwestionuje wszystko. Z oczywistych powodów, jeżeli prokuratura, wcześniej CBA, oczywiście współpracując i na podstawie decyzji prokuratury, sformułowała materiał dowodowy pozwalający na postawienie zarzutu, i zagrożenie karą jest bardzo wysokie, bo korupcja dotyczy związku z wykonywaniem funkcji publicznej, czyli to jest bardzo poważne zagrożenie, minimum 8 lat, a w niektórych sytuacjach jeszcze więcej, pozbawienia wolności. To z oczywistych, i sprawa jest wielowątkowa, z oczywistych powodów musi wyczerpać całą procedurę wobec posła i wola posła w tej sytuacji nie ma żadnego znaczenia.
Ale dlatego, czy areszt był konieczny?
A to nie wiem, to przecież nie prokurator aresztuje, nie Prawo i Sprawiedliwość aresztuje, tylko niezawisły sąd. To skończyło się już 30 lat temu, że prokurator wydawał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Dzisiaj jest tak, że prokurator zwraca się do sądu, pokazując materiał dowodowy, uzasadniając i oczekuje oczywiście decyzji. Jeżeli sąd aresztuje pana posła Gawłowskiego, to znaczy, że sąd podzieli rację, niezawisły sąd, podzieli rację prokuratora i śledczych, że jego izolacja w czasie śledztwa jest konieczna. dla dobra śledztwa właśnie, żeby nie wpływał na czynności świadków, żeby nie zastraszał, żeby nie mataczył w sensie ukrywania dowodów. Przecież usłyszeliśmy też o nowym wątku dotyczącym korupcyjnego przejęcia jakiegoś majątku na terenie Chorwacji. No, no tak się można urządzać. Cały szum informacyjny Platformy to jest: my jesteśmy niewinni, nas prześladują. Sądy będą was aresztować ewentualnie.
Stanisław Czerczak, Nowoczesna.
To, co mnie dziwi, ale też jaką mam konkluzję z tej sytuacji, to jest to, że kwestia immunitetu posła Gawłowskiego, którego został pozbawiony poprzez sejmowe głosowanie. Przypominam sobie takie głosowanie w stosunku do senatora Prawa i Sprawiedliwości Koguta, gdzie senatorowie, gdzie senat jest zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, no nie pozbawili go tego mandatu. Panie Marku, też
stawiam... Ale reakcja Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie była jednoznaczna. Znaczne, no.
Panie Marku, stawia pan taką tezę, powiedział pan na początku swojej wypowiedzi, że wy wszyscy macie się czegoś obawiać. Otóż oświadczam tutaj panu i na antenie radiowej, że ja się nie obawiam zatrzymania i że nie mam nic na sumieniu. Każdy z nas coś ma na sumieniu, ale nie obawiam się zatrzymania i nie wydaje mi się, że powinien pan formułować taką uwagę akurat w stosunku do mnie.
Nie, tylko zwróciłem się do Platformy Obywatelskiej.
Do Platformy Obywatelskiej. Tak, okej. Okay. I teraz jeszcze jedna kwestia.
Też Nowoczesna.
Za czas rządzącej.
Okay. Znamy się od 20 lat, szanuję pana za pana Trochę działalność, nawet może więcej, nie? I teraz, no tak, czas szybko leci. I teraz no stawianie też, jak słyszę z pana ust takie aluzje, że pan nie słucha byłych członków PRL-u i tak dalej, po co to wszystko? Przecież to też jest demagogia.
Nie ruszam tematu prokuratora Piotrowicza, no.
Także, no wracając może do meritum, faktycznie reakcja Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do senatora Koguta była inna niż w stosunku do posła Gawłowskiego.
Panie pośle, a propos pracy parlamentu. Poseł Jarosław Porwich.
Każde działanie wymiaru sprawiedliwości względem działaczy opozycji totalnej jest określane przez nich mianem działania politycznego. Nie ma na to mojej zgody i tak na pewno nie jest, bo tak naprawdę nie można doprowadzić do sytuacji, że w Polsce będą po prostu święte krowy. Abstrahując od tego, czy to będą działacze opozycji, czy działacze koalicji, tak być nie może. Ja tylko państwu przypomnę, że chociażby we Francji aresztowano prezydenta, tak? I nic się nie stało. Nie było żadnego larum. W Korei Południowej została skazana na 24 lata więzienia. Była prezydent tego kraju. Prawda? Tu nie ma świętych krów.
Oczywiście.
I powiem tak, pretensje, jakie ja mam do Prawa i Sprawiedliwości, dotyczą głównie tego, że zbyt lajtowo, delikatnie podchodzi do tych wielu afer, które były za rządów Platformy i PSL-u.
Ja też też mam pretensje.
No i bardzo słusznie. Ja przypomnę mam tylko państwu. Afera hazardowa, afera autostradowa, afera węglowa, afera komputerowa i tak dalej, i tak dalej. Jest tego całe mnóstwo.
Nie można zarzutów
powiem tak. No mnie to po prostu bardzo mocno zastanawia, bo ja będąc w parlamencie, ja widzę, jak po prostu pieniądze wyciekały i tak naprawdę na dzisiaj jeszcze wyciekają. No proszę zobaczyć. Można było paroma decyzjami uszczelnić VAT i w ciągu jednego roku przeprowadzić do budżetu państwa 30 miliardów złotych, chociażby. Wiecie państwo, powiem tak jak chociażby w Stanach Zjednoczonych. No jeżeli na gorącym uczynku złapany by został sędzia, to idzie od razu siedzieć. Takie jest u nich prawo. A nie, że ktoś się zasłania immunitetem, później jakieś tam chocki, klocki w sądzie, ktoś tam podejmuje jakieś decyzje, czy zamknąć człowieka, czy nie zamknąć człowieka. Nie ma świętych krów. Czy to jest prezydent, poseł, premier, czy z koalicji, czy z opozycji, jeżeli dopuścił się przestępstwa, do więzienia. I jeszcze jedno zdanie panu pośle Gawłowskim. Ja powiem tak, ja uważam, że coś na rzeczy jest, bo czytałem wielokrotnie gazety, między innymi publikacje przygotowane przez mojego kolegę z lat młodzieńczych, Tomka Duklanowskiego ze Szczecina, który właśnie bardzo często, gęsto, na przestrzeni wielu lat opisywał to, co robił właśnie baron zachodniopomorskich struktur Platformy, czyli pan Gawłowski.
Mogę to ocenić
coś,
sąd.
Wydaje mi się, że jest na rzecz, ale oczywiście to oceni sąd. Natomiast u nas wymiar sprawiedliwości powinien być bardziej rychliwy, a taki
od coś jest na rzeczy,
nie
od coś jest na rzeczy, panie pośle, do wyroku skazującego jest jeszcze daleka droga, a na pana Marka ręce jako przedstawiciela partii rządzącej składam postulat o likwidacji immunitetów. Po co to? Pan Kogut, nie? Pan Gawłowski, tak. Zlikwidujmy te immunitety, zlikwidujmy jakieś takie...
Bynajmniej znacznie
ograniczmy. Świętej krowy i po prostu przynajmniej je ograniczmy, a najlepiej zlikwidujmy, żeby parlamentarzyści mogli się poczuć jak zwykli obywatele.
Koniec tak, jeżeli to jest oskarżenia, przepraszam, publicznego, a nie prywatnego, bo też nie może być tak, że każdy jeden Kowalski, 100 Kowalskich, będzie wnioskować o uchylenie immunitetu jakiemuś posłowi i będzie 100 różnych postępowań.
Ramy to można ubrać i tak dalej, ale
jestem
z tym postulatem.
Czas na wiadomości w Radiu Gorzu. Wracamy do dyskusji po wiadomościach. Wtedy więcej tematów lokalnych. Wracamy za kilka chwil.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Wracamy do naszej dyskusji. Polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj następujący panowie w naszym studio. Poseł Jarosław Porwich, koło Wolni i Solidarni. Witam panie pośle po przerwie.
Witam ponownie.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość.
Jestem, witam.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący również Lubuskiego Sejmiku, Platforma
Oczywiście
Obywatelska.
Oczywiście, jestem.
No i Stanisław Czerczak, Nowoczesna. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Po przerwie. Panie pośle, tym razem zaczniemy od pana, poseł Jarosław Porwich. PiS złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20%. Sejm ma się nim zająć na kolejnym posiedzeniu, poinformował szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. I zgodnie z projektem obliczono, że wpływy budżetu państwa zwiększą się w skali roku o około 13 milionów złotych. Jak pan ocenia tą informację? Czy można ją obiektywnie ocenić w pana przypadku?
No jak złożył, to jest, tak.
Rozumiem, że jest pan zadowolony z tego, że będzie pan zarabiał 20% mniej.
Panie redaktorze, każdy poseł chyba przeżyje, czy to jest zasadne, czy nie, to jest insza inszość. Natomiast powiem tak, no do tematu płac, że tak powiem, przedstawicieli narodu, czy do płac urzędników administracji rządowej, samorządowej, no powinniśmy podejść bardzo mocno kompleksowo, prawda, no bo na dzisiaj to są, dochodzi do takich jakichś paradoksalnych sytuacji, że wiceminister czy minister zarabiają mniej niż
prezesie spółek, czy...
niż urzędnik samorządowy niskiego szczebla z dużo mniejszą odpowiedzialnością. To jest anormalne, że minister zarabia 10 albo kilkanaście razy mniej niż prezes przedsiębiorstwa państwowego, który został powołany właśnie przez tego ministra, że premier zarabia, no, małe pieniądze, proszę mi wierzyć. To samo prezydent.
A prezydent jeszcze mniejszy.
A prezydent, no dokładnie. I trzeba by było do tego tematu kompleksowo podejść.
Czyli to jest dobry kierunek zmian, czy nie?
Ale To jest tak. Jeżeli ktoś pije słodką kawę, i czy to dobrze, że wsypiemy tam 10 ziarnek cukru, czy powinniśmy wsypać jedną łyżeczkę albo dwie łyżeczki? No to jest na dzisiaj, że tak powiem, no dla mnie nie satysfakcjonujące rozwiązanie, bo poszedłbym zdecydowanie dalej. Tak jak mówię, no powinno to zostać poprzedzone jakąś dyskusją, analizą i konsensusem politycznym.
Ma być kolejny projekt, jest to zapowiedziane. Chodzi o wójtów, prezydentów i tak dalej. Tutaj ich płace też mają być regulowane.
I też powinna być jakaś gradacja, panie redaktorze. No co innego, odpowiedzialność prezydenta.
Ale jak wycenić pracę miasta, polityków, samorządowców?
No powiem tak, no też powinny się tutaj, no właśnie dlatego to wymaga naprawdę głębokiej dyskusji, bo powinny, w mojej ocenie, żeby sytuacja była zdrowa, no zawsze się powinien pojawiać ten element motywacyjny chociażby, prawda? Ja zawsze byłem za takimi rozwiązaniami.
No, motywacją dla burmistrza jest to, czy za 4 lata znów będzie wybrany, czy nie, na przykład.
Natomiast tak jak mówię, no tu są jakieś sztuczne, takie sztywne widełki i to dochodzi do takich sytuacji, które są naprawdę anormalne, no bo no nie może być takich dysproporcji.
A myśli pan, że może być tak? Myśli pan, że może dojść do takiej sytuacji, że osoba, która powiedzmy zajmuje się jakimś poważnym biznesem albo ma ciekawą pracę i będzie nagabywana, żeby kandydować na parlamentarzystę, proszę bardzo, jesteś dobrym człowiekiem na tym stanowisku i powie nie, bo to za mało będzie? Ile będę zarabiać?
Oczywiście. No też tego rodzaju rozwiązania no, mogą spowodować, że w administracji rządowej, że naszymi że o interes państwa będą dbały miernoty. Miernoty. No tak też być nie może. No, no musimy naprawdę zdroworozsądkowo podchodzić do tego tematu.
Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowni Państwo, no PiS zrobił sobie kuku. No. To, co obserwowaliśmy i obserwujemy w tej chwili, właśnie te niebotyczne nagrody przyznawane według jakichś dziwnych, nie wiadomo jakich zasad, rozbuchane płace, takie chapanie po prostu, ile tylko mogę, spowodowało, że trzeba teraz się odbić. Dla mnie pytanie jest, a czemu tylko 20%? No może w ogóle o 40% zmniejszmy to. Skoro taka jest potrzeba, bo taka jest wola człowieka z Żoliborza, który o tym decyduje. A teraz na poważnie.
Ale Żoliborz to złe miejsce?
Nie, bardzo dobre. Bywałem, podoba mi się, dzielnica wspaniała. Dzielnica wspaniała. Teraz może trochę na poważnie. Proszę Państwa, ja jestem tak wychowany, że do określonych funkcji i w związku z tym osób pełniących te funkcje, no należny jest pewien szacunek. To dotyczy właśnie od prezydenta począwszy, przez premiera, ministrów, osoby funkcyjne, również posłów. To nie jest tylko praca, to jest też swego rodzaju służba. Wracam teraz do odległych już lat 90., kiedy pierwszy raz z biznesu przeszedłem do pracy w administracji rządowej i gdy otrzymałem pierwszą wypłatę, to pytanie żony było, zaraz, ale to jest tygodniówka czy miesięczna płaca? Popatrzmy, tyle lat minęło i dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Dziś wielu samorządowców, ale słyszę to też w ministerstwach, mówią, no nie mamy ludzi do pracy. Nie chcą przyjść do nas fachowcy. Dlaczego? Dlatego, bo rynek, może nie w Gorzowie, my odejdźmy na chwilę od płac średnich w Gorzowie, ale szczególnie w Warszawie, no tak jest. Fachowcom trzeba płacić. To, no, co robi dzisiaj PiS...
Samorząd ma swój też kłopot, też brakuje...
Dokładnie. Inna może skala, skala podobna, bo mówimy o tym samym problemie. Była mowa o tym, że trzeba tą sprawę kompleksowo rozwiązać. Powiązać to z jakąś średnią płacą, minimalną płacą, zrobić jakiś współczynnik i wtedy nie zależy to od tego czy innego posła,
Musimy troszeczkę
przyspieszyć. Ale wszyscy się boimy tego.
Musimy przyspieszyć, bo mamy jeszcze jeden temat. Stanisław Czerczak.
Jestem zdecydowanie przeciwny temu, żeby panu posłowi Porwichowi i pozostałym posłom obniżać pensję o 20%, a to choćby z tego względu, pan poseł, myślę, się nie obrazi, że to nie jest łatwa praca. Pan poseł, żeby wczoraj z Warszawy dotrzeć do Gorzowa i dalej znaleźć się tutaj wśród nas podczas audycji radiowej, musiał spędzić w Szczerym Polu, ze względu na to, jak działa nasza kolej, 2 godziny stojąc, prawda, na szczęście miał tableta, z którym się nie rozstaje i pewnie jakoś tam czas sobie potrafił zająć. Wie pan, ale tak... Może
nie tylko pan też, poseł był w takiej sytuacji.
Nie tak? Tylko pan poseł był w takiej sytuacji, ale to są jakieś elementy gry politycznej po tych nagrodach, prawda, teraz, które tak naprawdę są poza mną i których ja nie do końca rozumiem, bo po prostu nie chcę ich rozumieć, ale nie powinno się obcinać posłom pensji o te 20%, bo bez przesady, no.
I tyle po prostu. I Prawo i Sprawiedliwość na koniec. Marek Surma.
Reakcja na prezesa Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, inicjatywę ustawodawczą, była następstwem tego szaleństwa rozpętanego przez totalną opozycję.
A nie spadków popularności?
Nie. Ja uważam, że reakcja była adekwatna, odpowiednia. Trzeba było to przeciąć. Skoro uważacie, że rzeczywiście wynagrodzenia dla członków rządu, które są porównywalne do członków rządu poprzedniej kadencji, są za wysokie, nagroda skumulowana została pokazana w niektórych przypadkach nawet z 1,5 roku, więc trzeba było to przeciąć, żeby właśnie opozycja totalna dostała taki kubeł zimnego lodu na rozpalone głowy i żeby zacząć w ogóle o tym poważnie rozmawiać.
Ale czy to nie jest populizm? Bo takie działania jest populizm, są bardzo popularne.
Jest, ale cała akcja Platformy i Nowoczesnej była populizmem. W związku, i jeszcze Kukiz 15. Nie pokazuję palcem na
Ale
na
odpowiedź była w tym samym stylu, tak?
I odpowiedź była dokładnie. Był atak, musiał być kontratak. I w tej chwili nagle wszyscy właśnie mówią, że jesteśmy przeciwni, nam nie obniżajcie i tak dalej, przeżyjemy, ale no nie może być takich paradoksalnych sytuacji, że minister, który ma gigantyczną odpowiedzialność, ktoś, kto nie był ministrem, nie wie tego po prostu, tam się idzie do pracy rano o 7 i kończy się o 22, 23, ostatnim jeszcze wystąpieniem w telewizji, po to, żeby znowu o 8 rano być świeżutkim, odświeżonym i wypoczętym do kolejnej telewizji na przykład. Więc, ale nie tylko nabywaniem telewizji i w radiu praca polega oczywiście. Jest cały dzień wypełniony kalendarz, jest tak pod stresem, jest pod taką presją czasu, że to jest niewyobrażalne. Ktoś, kto nie był, nie ma o tym pojęcia. I nie może być tak, że dyrektor w ministerstwie, a do tego doprowadziła Platforma Obywatelska poprzednimi rządami, właśnie hołubiąc niejako służbę cywilną, że dyrektor zarabia 150 czy 130% pensji ministra. No tak po prostu nie może być. A tak jest. Dzisiaj jak się rozmawia w Warszawie na ulicach, to po co ci być ministrem, po co ci być dyrektorem generalnym? Bądź dyrektorem departamentu. To się lepiej zarabia od ministra.
Ale te regulacje tego nie zmieniają, więc rozumiem, że tak, to jest pierwszy krok.
To jest pierwszy krok. Chodzi o to, żeby ostudzić trochę emocje wokół tego. Ja uważam, mam taki pogląd, że jest poważny moment do tego, żeby porozmawiać o piramidzie finansowej płac rządzących. Prezydent, premier są na szczycie tego, poniżej są prezesi spółek, są ministrowie. To trzeba wrócić do normalności. No, post-Bolszewia, w post-PRL-u od początku lat 90. ułożyła nam inaczej światło.
Tyle tylko, że to już nie są populistyczne działania i jeśli społeczeństwo usłyszy, że ministrowie będą zarabiać bardzo dużo, to się może nie spodobać.
Uważam, że ktoś, kto będzie zarabiał na stanowisku podrzędnym, urzędniczym, z bardzo małym zakresem odpowiedzialności, 4,5 tysiąca, 5 tysięcy złotych, a już bardzo blisko jesteśmy takiego pułapu, nie będzie miał pretensji, że 15 miesięcznie będzie zarabiał minister.
Mamy kropkę w tym temacie. Teraz temat lokalny na koniec. Nowy klub w Gorzowskiej Radzie Miasta powstał. Kocham Gorzów, tak się nazywa. Powstał z połączenia ludzi dla miasta i nowoczesnego Gorzowa i jest jednym z większych klubów w Gorzowie. Tak na równi z Prawem i Sprawiedliwością. Na równi z klubem Gorzów Plus. Więc czy to powstała nowa siła polityczna, przygotowanie do wyborów? Kilka pytań się tutaj tworzy i jak będzie ten mariazm wyglądał? Mówi się, że to walentynkowy klub powstał w Gorzowie. Stanisław Czerczak.
Panie redaktorze, zanim odpowiem na pana pytanie, tylko pozwolę sobie na krótką dygresję. Otóż wczoraj miał miejsce mecz międzypaństwowy pomiędzy Polską a Szwecją, bokserski. Wspaniały mecz, kilka walk i najlepszą walkę wygraną dał reprezentant BKS Gorzów Tomasz Niedźwiecki. Gratuluję mu bardzo serdecznie przepięknej walki. Gratuluję też trenerowi Swadowskiemu, że wyszkolił tak wspaniale walczącego zawodnika. Także
więcej szczegółów w naszych wiadomościach sportowych.
Oczywiście. Przechodząc do pana pytania, chciałem powiedzieć, że ja osobiście bardzo się cieszę z tego mirażu, z tego połączenia, ponieważ nie ukrywam, że patrząc na tą ogólnopolską politykę partyjną, jakby no jednak coraz dalej mi jest do niej, także tutaj połączenie sił z takimi liderami jak Jerzy Synowiec i jak Marta Bejnar-Bejnarowicz, to może wnieść naprawdę nową jakość do Rady Miasta i nie ukrywam, że z dużą nadzieją patrzę na tą inicjatywę.
Ale pamięta pan, co się stało z klubem Ludzie dla Miasta. Generalnie gubił członków po kolei, tak?
Tak jest. Wydaje mi się, że również przedstawiciele klubu środowiska Ludzi dla Miasta wyciągnęli też wnioski z tego, co się stało. To tamte wybory były ich pierwszymi wyborami. Myślę, że teraz na pewno nie dojdzie już do tego typu sytuacji.
Panie pośle?
No ja z zaciekawieniem obserwuję to, co się dzieje jak gdyby na tej gorzowskiej szachownicy.
Dodajmy, że z zaciekawieniem także przygląda się i kibicuje nowemu klubowi Kukiz 15, pana byłe ugrupowanie.
Moje byłe ugrupowanie, tak. No na pewno nie kibicowałoby, gdybym ja był jeszcze w Kukiz 15, ponieważ, że tak powiem, poglądy co niektórych radnych, którzy wchodzą w skład tego klubu, no daleko odbiegają od moich, tak? Natomiast, no ja myślę, że to nie pierwsza taka zagrywka. Jeszcze dużo będziemy mogli obserwować w najbliższym czasie, ponieważ przed różnymi ugrupowaniami czy ruchami jeszcze bardzo strategiczne decyzje. Także jeszcze nie jeden radny przejdzie, zmieni swoje barwy klubowe. Ja powiem tylko tak, bo ja troszeczkę już tak tracę rozeznanie, muszę powiedzieć. No, na niektóre rzeczy obserwuję niestety z oddali, będąc w Warszawie.
Z perspektywy Warszawy, tak?
Natomiast czy ja dobrze rozumiem? Teraz jest jeden klub, kocham Gorzów, który jest za prezydentem Wójcickim i nie. Trzy kluby opozycyjne, tak?
Czemu? Za prezydentem Wójcickim? Czemu pan tak uważa?
Wygląda na to, że to jest właśnie jedyny opozycyjny klub tak naprawdę w Radzie Miasta. No,
właśnie, bo
faktycznie ta perspektywa warszawska troszeczkę oderwała pana posła od
oderwała, ale proszę mi wiedzieć, że ja się interesuję. Natomiast jak nieraz obserwuję działania klubu radnych PiS, klubu radnych Platformy, raz są one opozycyjne, raz one bardzo mocno wspierają prezydenta. Również działania nieformalne, jakieś podstołowe bardzo mocno. I tu jestem naprawdę bardzo często, gęsto zaskoczony i nic dziwnego, że troszeczkę tracę rozeznanie, no nie będąc na co dzień, jak gdyby głęboko w tych rozgrywkach.
Dobrze, a jak będzie pan uczestniczył w rozgrywkach wyborczych, jeśli chodzi o wybory samorządowe? Za chwilę oddamy głos Prawo i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o adwoc.
A tutaj za jakieś, nie wiem, sądzę, że 2-3 tygodnie na pewno w maju podejmiemy decyzję, w jaki sposób podejść do wyborów samorządowych. Przed nami parę rozmów.
Ale mówi pan liczbie mnogiej.
No oczywiście, bo mówię o swoim środowisku politycznym.
Skupione wokół pana osoby, czy skupione wokół, nie wiem, Wolni, Solidarni?
No właśnie, bo my też z perspektywy Gorzowa troszkę gubimy się w tym.
Skupieni wokół tych haseł, które głosimy na co dzień.
Czyli chce pan stworzyć swoją listę wyborczą?
My pracujemy, my mamy jak gdyby własną koncepcję, ale oczywiście ta koncepcja będzie mogła ulec jak gdyby pewnemu przemodelowaniu, jeżeli znajdziemy jakiegoś konkretnego sojusznika, któremu też będzie zależeć na tym, ażeby odsunąć obecnego prezydenta Wójcickiego od władzy, ponieważ on sobie nie daje rady z Gorzowem, co widać zresztą gołym okiem.
Zdawiamy kropkę, panie pośle. Dajmy szansę.
Mamy ciekawą propozycję w każdym razie.
O której będziemy zapewne słyszeć niedługo. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Słyszał pan zarzuty? Prawo i Sprawiedliwość współpracuje z...
Zaczęliśmy od I love Gorzów, tak?
Kocham Gorzów.
Jak ktoś deklaruje miłość publicznie i jeszcze dla interesu politycznego, To już nie wierzę. Dlatego, że ja pamiętam, że ostatnim, który tak demonstracyjnie chodził i mówił kocham Gorzów i karteczki rozdawał i przyjeżdżał pod katedrę, był taki prezydent miasta, to skończył przed końcem kadencji. Także nie każdy, kto mówi, że kocha, to naprawdę kocha. Jeżeli chodzi o to poparcie albo niepoparcie, więc jest tak, że jak uczestniczymy w jakimś projekcie albo w zdobywaniu środków finansowych na ważną inwestycję miejską, to nie można nie popierać takiego budżetu, do którego się wprowadza 50, być może 100 milionów złotych ewentualnie z funduszy krajowych, których przydzielenia do Gorzowa przyczyniła się na przykład pani minister Rafalska albo w ogóle rząd. No to trudno. Tak samo są pakiety zadań czy pomysłów realizowanych w tej chwili przez prezydenta, wobec którego jesteśmy opozycyjni, które trzeba popierać, bo są po prostu dobre. I pod tym względem nie ma między nami różnicy. Krytykujemy to, co podlega oczywiście krytyce. Ja krytykuję sposób prowadzonych inwestycji wcześniejszych. Dzisiaj jak jadę ulicą Walczaka, to podkreślam za każdym razem, kiedy mam okazję, to widzę, z jaką energią, jak szybko i jak zgodnie z harmonogramem realizowany jest właśnie jest realizowana ulica Walczaka. Tamtędy jeżdżę ostatnio akurat tak mi się zdarza codziennie i codziennie widzę wyraźny postęp na froncie wykonanych.
No w końcu, bo jak sobie przypomnimy 300 metrów warszawskie pierwsze 300 metrów Walczaka, to...
Moim zdaniem to było pierwsze frycowe, niedoświadczonego prezydenta miasta. W tej chwili już chyba takich błędów popełniać nie będzie.
Czyli to jest dobry prezydent?
Czy nie ma zostać?
Nie, tylko lepiej realizuje inwestycje w tej chwili bieżące.
A powracając do klubu, tak jednym zdanie kocham Gorzów. Duży klub, tak? Będzie miał dużo do powiedzenia w Radzie Miasta?
Za chwilę, nie.
Ale że pan Marek tak ciepło o przyszłym kandydacie prawdopodobnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie się...
A czemu? A kto jest kandydatem SLD?
Wydaje się, że prezydent Wójcicki, ten Miraż Gorzów Plus,
moim
prawda?
Moim chyba nie ma SLD w ogóle już w tej chwili, już znika.
Ale poparcie klubu Gorzów Plus. Chociaż dobrze, nie ma...
Uważam, że wybory samorządowe przecież już niedługo, za pół roku, i one zweryfikują dopiero ewentualne poparcie. No, obawiam, no nie obawiam się, no, to jest zgodnie z moim życzeniem. Mieszkańcy Gorzowa nie zaufają ludziom, którym powierzono odpowiedzialność współpracy z prezydentem, a oni są w opozycji do prezydenta. No taki wolt się nie robi. No.
W Gorzowie nie brakuje odpowiednich kandydatów. W Gorzowie dzieje się dużo.
Ale jeszcze nie wszystkich znamy, tak? Mhm. Więc sytuacja...
Będziemy startować w wyborach.
Im bliżej...
Oddamy się z pozycji wyborców.
Im bliżej wyborów, tym więcej takich opinii i komentarzy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, w którym udział brali poseł Jarosław Porwich, Koło Wolni i Solidarni. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję ślicznie. Życzę państwu udanego weekendu.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku Prawa i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam państwa.
Stanisław Czerczak, Nowoczesna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
W dyskusji brał udział także Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku Platformy Obywatelskiej. Pan Marcinkiewicz musiał opuścić nasze studio z ważnych powodów w trakcie programu. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.